Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Aby mówić, trzeba umieć milczeć, przypomina Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Poza tym w magazynie powiemy o przygotowaniach do tegorocznych papieskich podróży apostolskich. A w drugiej części piąty odcinek z Wietnamu szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Do pozostania z papieską rozgłośnią zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Prawdziwa komunikacja to nie tylko mówienie, ale również umiejętność słuchania i kontemplacji, pisze Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku zostało ono poświęcone milczeniu w odniesieniu do słowa, czyli treści przekazu. Są to dwa wymiary komunikacji, które powinny się równoważyć i uzupełniać, o czym we współczesnym świecie często się zapomina, podkreśla na wstępie papież.
Benedykt XVI ukazuje znaczenie milczenia w różnych formach komunikacji, poczynając od tej, która dokonuje się między konkretnymi osobami. Milczenie pozwala nam przemyśleć, co chcemy powiedzieć, a także wysłuchać i zrozumieć drugiego człowieka. W tym sensie jest warunkiem autentycznej wymiany opinii. W dalszej kolejności papież mówi o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Często współczesny człowiek jest bombardowany odpowiedziami na pytania, których sobie nie stawia, lub na potrzeby, których nie odczuwa, pisze Benedykt XVI, podkreślając, że w takiej sytuacji milczenie pozwala poznać, czego tak naprawdę potrzebujemy i co jest dla nas ważne. Tym bardziej, że człowiek nie może się zadowolić jedynie wymianą opinii, lecz poszukuje prawdy. Szczególnego znaczenia milczenie nabiera w komunikacji z Bogiem. Bóg bowiem przemawia w ciszy, a także ciszą, jak pokazuje doświadczenie ukrzyżowanego Chrystusa, pisze papież.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzi się w różnych terminach w zależności od kraju, w Polsce w trzecią niedzielę września. Papieskie orędzie zostało opublikowane natomiast dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W Watykanie dokument zaprezentował przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu arcybiskup Claudio Maria Celli.
W tym orędziu papież przekazał nam głęboką refleksję o milczeniu świadczącą o dobrej znajomości człowieka. Milczenie bowiem przemawia, może świadczyć o naszej bliskości, uwadze, szacunku. Milcząc dajemy pierwszeństwo słowu drugiego. Milczenie to postawa aktywna. Jak zauważył Romano Guardini, mówić sensownie może tylko ten, kto potrafi milczeć. Milczenie nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zalewu pytań, które w pewnym sensie są siłą napędową współczesnej kultury komunikacji. W kulturze tej istnieje jednak niebezpieczeństwo, że prawdziwe pytania nie zostaną wysłuchane, a w zamian za to usiłuje się narzucić człowiekowi gotowe odpowiedzi. Papież sugeruje jednak, że za tym zalewem pytań kryje się pytanie podstawowe, pytanie o prawdę.
Arcybiskup Celli zwrócił również uwagę, że w produkcjach telewizyjnych podejmujących tematykę religijną o wiele bardziej potrzebni są artyści niż pseudotwórcy religijnej tandety.
Często zdarzają się audycje religijne, które z całym szacunkiem dla pewnych ich treści są artystycznym chłamem. Mam na myśli niektóre filmy czy programy. Powiedziałbym, że zasługują one na szacunek, ale czasem wywołują śmiech. Natomiast pewne problemy religijne odnajduję bardziej u reżyserów, którzy na pierwszy rzut oka uważani są za prawie ateistów, niż u innych, którzy robili wielkie wyznania wiary.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu podsumował przy okazji funkcjonowanie watykańskiego portalu www.news.va. Korzystają z niego internauci ze 180 krajów, poszukujący wiadomości watykańskich. Często są to wizyty dłuższe, co wskazuje, że internauci nie trafili tam przypadkowo, zauważył arcybiskup Celli. W Watykanie gościła wysoka delegacja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na jej czele stał Petros Eftymiu, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Wolność religijna i sytuacja na wschodnich rubieżach kontynentu to główne tematy rozmów, w których ze strony watykańskiej uczestniczyli szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti oraz przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego kardynał Jean-Louis Thoron. Jak zaznaczył przewodniczący delegacji, Europa ma zagwarantowane bezpieczeństwo od strony atlantyckiej. Zapewnia to NATO i Unia Europejska. Gorzej jest na wschodzie. Od Wiednia po Kazachstan jest próżnia. OBWE jest jedyną platformą współpracy w tym regionie dla Rosji, Europy i Stanów Zjednoczonych, twierdzi Petros Eftymiu.
Nasze spotkanie z arcybiskupem Mambertim było bardzo pożyteczne, owocne i klarowne. W pewnym sensie stolica apostolska jest dla OBWE źródłem inspiracji, ukazuje nam zasady i wartości. Jest też czynnikiem stabilizacyjnym w tej organizacji. My ze swej strony przypomnieliśmy, że w naszym zgromadzeniu parlamentarnym w Oslo przyjęliśmy rezolucję w sprawie wolności religijnej. W tej kwestii, jak sądzę, istnieje pełna zgodność ze stolicą apostolską. Wydaliśmy również rezolucję w sprawie dialogu między różnymi religiami. Wiemy, że jest to platforma pokoju i stabilizacji w naszym społeczeństwie. Niektórzy usiłują bowiem posługiwać się religiami dla celów politycznych.
Wizyta Benedykta XVI w Libanie jest bardzo możliwa jeszcze w tym roku, powiedział watykański rzecznik. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji katolickiej ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę, że papież wykorzystałby tę wizytę do przekazania adhortacji apostolskiej, która jest owocem dyskusji na synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. W przekonaniu włoskiego jezuity podróż do Libanu w kontekście wydania dokumentów synodalnych jest uzasadniona i papież na miejscu przekazałby swe przesłanie kościołom całego regionu. Watykański rzecznik wyraził przekonanie, że Liban spragniony jest obecności Ojca Świętego.
Wizyta Benedykta XVI na Bliskim Wschodzie byłaby pierwszą podróżą do tego rejonu świata po tak zwanej arabskiej wiośnie. Błogosławiony Jan Paweł II odwiedził Liban 15 lat temu. W Bejrucie przekazał wtedy adhortację apostolską Nowa Nadzieja dla Libanu.
Kościół w Meksyku ma nadzieję, że papieska wizyta przyczyni się do przezwyciężenia przestępczości. Jak stwierdził sekretarz meksykańskiego episkopatu, nie chodzi tu o jakiś rodzaj rozejmu w wojnie narkotykowej, w której do tej pory zginęło ponad 47 tysięcy osób, ale o prawdziwą zmianę jakościową. To może być czas przemiany, nawrócenia, stwierdził biskup Victor René Rodríguez Gómez. Oby grupy przestępcze opamiętały się w tym, co czynią społeczeństwu i ojczyźnie. Hierarcha, który zaprezentował dziennikarzom niektóre szczegóły wizyty Benedykta XVI w Meksyku, wyraził przekonanie, że kwestie bezpieczeństwa nie są najistotniejszym problemem tego wydarzenia. Ojciec Święty cieszy się szacunkiem wszystkich Meksykanów, stwierdził biskup Rodríguez. Dotyczy to także trudniejszych środowisk.
Z kolei przygotowania do papieskiej wizyty na Kubie zakłócił szczególnie niewygodny dla władz incydent, jakim była w ubiegłym tygodniu śmierć więzionego opozycjonisty. 31-letni Wilmar Villar zmarł po 50 dniach strajku głodowego w proteście przeciwko skazaniu go na 4 lata więzienia. Wydarzenie to zbiegło się z przybyciem na wyspę watykańskiej delegacji przygotowującej wizytę Benedykta XVI. Władze starały się zbagatelizować incydent, zaprzeczając, jakoby Villar był więźniem politycznym i że zmarł z powodu głodówki. Warto tu przypomnieć, że środowiska kościelne sugerowały reżimowi Castro, by z okazji papieskiej wizyty ogłoszono amnestię. Niemniej, poza tym, przygotowania do pielgrzymki idą dobrze w duchu współpracy, jak stwierdził organizator papieskich wypraw Alberto Gasbari.
Szlakiem świętego Maksymiliana Kolbe. Z ojcem Din An Yun Guyen rozmawia ksiądz Seweryn Wąsik.
Gościem Radia Watykańskiego jest ojciec Nguyen Din An Yun, franciszkanin konwentualny, pracujący w Rzymie i w Australii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak Państwo słyszą, ojciec Anniu mówi po polsku. Ojcze, gdy Wietnamczyk po raz pierwszy słyszy słowo Polska, Polak, z czym mu się to kojarzy?
Myślę, że od razu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. To taki pierwszy Polak na stolicy Piotrowej. I ja osobiście właśnie słyszałem o jego wyborze jeszcze w Wietnamie. I mogę jeszcze dodać, że Wietnamczycy też patrzyli dużo polskie filmy w latach 60-tych, 80-tych. Potop na przykład. Oglądałem ten film w Wietnamie jeszcze. Henryk Sienkiewicz. Ja osobiście czytałem Kowadis po wietnamsku w Wietnamie.
A jakie polskie filmy czy seriale były popularne wśród Wietnamczyków?
Seriale nie pamiętam, ale pamiętam właśnie filmy takie patriotyczne, jak Potop.
Czasami się wydaje, że takie filmy poza kulturą polską, poza osobami, które znają historię Polski, są zupełnie niezrozumiałe. Czy Wietnamczycy wiedzieli, o co chodzi w tych filmach?
Dla Wietnamczyków łatwo pojąć kontekst tych filmów, ponieważ, jak mówiłem, to są filmy patriotyczne. A Wietnam jest w takiej samej sytuacji jak Polska. A więc Wietnam w swojej historii muszą też walczyć przeciwko supermocarstwom Chińczycy i tak dalej. A więc Polacy to samo musieli walczyć przeciwko Rosji albo Szwecji w przypadku potopu. A więc to takie przesłanie uniwersalne. Więc dla Wietnamczyków to bardzo łatwo pojąć to przesłanie z tych filmów patriotycznych.
Czyli w patriotyzmie te dwa narody, polski i wietnamski, są bardzo podobne.
Tak, i widzę takie ciekawe wspólne cechy dla naszych dwóch narodów. Polska też, taki mały kraj w środku tych mocarstw, a Wietnam to samo, taki mały kraj w Azji i zawsze pod zagrożeniem tych mocarstw.
Gdy później mieszkał ojciec w Polsce, z czym było Azjacie najtrudniej?
Dla mnie to zimno. My jesteśmy z kraju tropikalnego, więc dla mnie to trudno było dostosować się do tej pogody tak zimnej.
A z czym było najłatwiej?
Najłatwiej to kultura katolicka. Piękna kultura katolicka, kościoły, tradycja i wierność do wiary, tradycji katolickiej. Ja się czułem jak ryba w wodzie.
A jak się ojcu podobało powiązanie patriotyzmu z katolickością?
To jest bardzo piękna cecha narodu polskiego. Katolicyzmu udało się właśnie kościołowi zakorzenić bardzo głęboko w tradycji narodu. Tradycja katolicka i tradycja narodowa to to samo. I żeby dojść do takiego stopnia, trzeba chyba pracować dużo. Myślę, to jest piękny model inkulturacji wiary. Model właśnie dla Wietnamu. Wietnam ma tylko 400 lat katolicyzmu. Polska natomiast już ponad 1000 lat. A więc Kościół w Wietnamie może się uczyć od tej inkulturacji wiary w Polsce. Wiara razem z narodem, żeby kształtować społeczeństwo.
Gdyby chciał ojciec wziąć jakieś konkretne narzędzia duszpasterskie, które są wypracowane przez polski kościół, które by ojciec najchętniej ze sobą do Wietnamu wziął?
To takie normalne życie parafialne z cyklami rekolekcji przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocnym i też wszystkie te aspekty paraliturgiczne. Gorzkie żale, nabożeństwo majowe, a później nabożeństwo czerwcowe pomagają bardzo w kształceniu wiary i świadomości wiary.
Później po pobycie w Rzymie będzie ojciec pracować też w Australii.
Tak, ja właśnie w Rzymie wykładam przeważnie na naszym Wydziale Teologicznym Świętego Bonaventury. i też na Uniwersytecie Gregoriańskim. Ale co roku też jadę do Australii od lipca do listopadu, żeby wykładać tam w Melbourne. Co roku, już od 2006 roku, tak, co roku.
Kościół australijski ma tutaj w Europie marną reputację. Jak to wygląda właśnie w porównaniu z kościołem w Wietnamie, z kościołem w Polsce?
Może w przeszłości tak, ale teraz z wpływem tych nowych imigrantów, szczególnie z krajów azjatyckich, to kościół w Australii teraz przeżywa niby takie drugą młodość. Na przykład ja widzę tam w Melbourne, wykładam tam w Instytucie Teologicznym w Catholic Theological College, ale mieszkam w parafii, gdzie jest bardzo duża wspólnota Wietnamczyków, imigrantów. I oni są świadectwem właśnie żywej wiary dla tych Australijczyków.
Jak Wietnamczycy się czują w tym kościele australijskim?
Bardzo dobrze, ponieważ wolność dla praktyki wiary. Chociaż od czasu do czasu czują ciężar bardzo subtelnego prześladowania ze strony mass mediów i tak dalej. Ale oni umieją być razem i razem żyją swoją wiarę.
Czyli mówi ojciec o takiej dyskryminacji mediów.
Tak, chociaż takie bardzo subtelne.
A z czym związana jest ta dyskryminacja? Czy to jest dyskryminacja?
Związane z historią Australii, ponieważ Australia to taki kraj niby liberalny. Oni nie chcą żadnego narzucania. I widzą na przykład w przykazaniach kościelnych pewne narzucanie. I tam też ludzie się czują bardzo daleko od dawnej cywilizacji europejskiej, a więc wolny w tym sensie. Nawet od tych moralnych przykazań.
Czyli dyskryminacja polega na tym, że Wietnamczycy praktykujący przypominają o pewnych prawach moralnych i prawach osób, które chcą żyć swoją wiarą.
Oczywiście muszę powiedzieć, że to dyskryminacji to wobec wiary jako takie, a nie dyskryminacji wobec pewnej grupy etnicznej, ale wobec wiary i wobec ludzi wiary.
Czyli bardziej byłoby to jakaś forma chrystianofobii, tak, niż jakiegoś rasizmu ze względu na narodowość.
Tak jest, w pewnym sensie.
Czy Wietnamczycy sobie wyobrażali, że w krajach, w których jest wolność, ich wiara wcale nie będzie szanowana, tylko wyśmiewana?
Mogę właśnie zauważyć u pewnych Wietnamczyków wierzących z Wietnamu, którzy teraz żyją w Europie, szczególnie we Francji, gdzie wiara nie jest na pierwszym miejscu i nawet wiara jest wyśmiewana. Pewni Wietnamczycy mogą właśnie się czuć nieswojo i się czują ze zdumieniem. Przecież ich przodkowie przyjęli wiarę katolicką, wiarę chrześcijańską od francuskich misjonarzy. A teraz jak przyjechali do Francji? Nic. A więc co jest grane? Ale też dla tych Wietnamczyków wierzących, czy we Francji, czy w Australii, oni właśnie potrzebują jeszcze większego duszpasterstwa i większej uwagi ze strony duszpasterzy wietnamskich czy miejscowych, żeby osiągnąć wyższego stopnia wiary.
Rozmowa z wietnamskim franciszkaninem kończy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.